wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
3, 2, 1, Günter Grass. To nowość Oficyny Gdańskiej. Elżbieta Pałasz, autorka, jest z nami. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Autorka bardzo wielu książek dla dzieci. Nie liczyłam na palcach, ale przed sobą mam te wydane w czasie ostatnich miesięcy, 2015-2016. I to by było 2, 4, 6, Gras jest 7. A jeszcze ci wypomnę Oj ten Wojtuś, Kacper jego sprawy, Czy znacie wróżkę czarownicę, O smoku, który lubił krówki, Potwór Dyzio i Kraina zabawy, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, i pewnie jeszcze nie wszystkie.
A może i wszystkie.
A może i wszystkie, ale trochę tego się
Trochę się uzbierało, nie wiedzieć kiedy.
3, 2, 1, Günter Grass. Od tej książki zaczniemy, bo rzeczywiście jest to imponująca sprawa, także jeżeli chodzi o formę wydania. Przepiękne ilustracje Joanny Czaplewskiej i Kati Widelskiej. Taki rodzaj kolażu ze zdjęciami też, z portretami Gintera Grassa. I nieprawdopodobna forma graficzna. Zresztą książka w bardzo dużym formacie wydana, a wtedy tutaj na przykład, o, Cyrk przyjechał do Gdańska, to mamy w ogóle właśnie obraz, który można by sobie na ścianie powiesić. Ale zacznijmy od początku, dobrze? Jak to się stało, że tę książkę napisałaś? Bo przedtem, tak chyba mogę powiedzieć, cieszyłaś się prawie nieograniczoną swobodą twórczą. To znaczy, no musiałaś tak pisać, żeby dzieci chciały czytać, żeby rodzicom się podobało, żeby pedagodzy zaakceptowali, żeby książki były mądre, wesołe i dobre. Ale tutaj musiałaś się zmierzyć z wielkim pisarzem, wielkim człowiekiem, prawdziwą historią, prawdziwym Gdańskiem i chociażby z takimi sprawami jak pokazanie Gdańska przedwojennego, oczyma dziecka, które wychowywało się w rodzinie, powiedzmy to tak, sprzyjającej przyłączeniu Gdańska do Rzeszy, tak?
Tak, jakoś
starałam się to powiedzieć, ale kiedy się czyta o oczekiwaniu na przyjazd ukochanego wodza Adolfa Hitlera, to można mieć takie poczucie dziwności z naszego punktu widzenia.
Tak, i ja też miałam to poczucie dziwności i to było dość trudne, ale udało mi się, myślę, że udało mi się wejść w skórę i w ducha społeczności niemieckiej tamtych czasów, w czym pomogła mi bardzo lektura, a nawet całe mnóstwo lektur, bo musiałam przeczytać różne opracowania i historyczne, i biograficzne z tych czasów. Ale no, powiem, że było to bardzo przyjemna z drugiej strony lektura. Sama bym po to pewnie nie sięgnęła, ale kiedy już zostałam zmuszona, no to bardzo mi się podobało to. To było przeniesienie się w inne czasy i też spojrzenie na te sprawy, które my znamy z podręczników, z filmów, z różnych opowieści, z książek, z zupełnie innej strony. I to było no naprawdę takie duże, duże i dość dziwne przeżycie, ale myślę, że warto było i że potrzebne nam, Polakom, również.
Oczywiście, spojrzenie z drugiej strony, prawda? Uświadomienie sobie, że nie wszystko jest takie jednoznaczne i że oczyma dziecka świat widziany później nawet z dystansu może być oceniany bardzo różnie, czego zresztą dowiódł sam Günter Grass w swoich książkach. Ale powiedz, czy ktoś cię do tego nakłonił, namówił, sprowokował, rzucił rękawice, czy to było jakieś zamówienie?
Tak, to było zamówienie z Oficyny Gdańskiej, pana Janusza Górskiego.
To, że potrafisz widzieć i opisywać świat oczyma dziecka, młodszego, starszego, przekonamy się dzisiaj, że to bardzo różne są dzieci w różnym wieku, to wiadomo. No ale tutaj właśnie ten Gdańsk. Które momenty, jakieś, nie wiem, przestrzenie Gdańska szczególnie cię zainspirowały?
Przede wszystkim czytałam biografię i książki Gintera Grassa i te fragmenty, które mi się tak najbardziej podobały i które mi się wydały takie najbardziej pasujące do Gdańska, do tego, żeby je opisać, to tam umieszczałam akcje, na przykład w Starym Wrzeszczu. Tam nawet chodziłam sobie na spacery, żeby poczuć klimat tamtych czasów. No i oczywiście też, no bardzo chciałam Starówkę Gdańską, ulicę Długą, Mariacką, Stocznię. No i bardzo też chciałam opisać wyjazd na Kaszuby, ponieważ no Grass też często opisywał swoich kaszubskich krewnych i wizyty tam, więc stwierdziłam, że jest to punkt obowiązkowy tej książki.
Jak myślisz, dla jakiego to jest czytelnika? 8, 9 lat?
No myślę, 10? Że 10 raczej. 10 plus, 9 plus. który trochę rozumie historię.
To jest rok 34, 38 i 39. Tak, takie trzy obrazki. Oczywiście Adolf Hitler nie jest tu głównym bohaterem. Bohaterem jest Günter Grass, a także takie jakby zdarzenia, jakby to nawet powiedzieć, incydenty, jak historia z gęsią, opowieść o psie, opowieść o tajemniczym nieznajomym, prawda?
Tak. No nie wszystko jest zaczerpnięte z biografii Grassa, ponieważ chciałam, żeby to było ciekawe dla dzieci i trochę, muszę przyznać, że trochę tych osi takich narracyjnych to sama wymyślałam. I mam nawet na to przyzwolenie od samego Gintera Grassa, ponieważ w książce jego autobiografii znalazłam takie motto. Nie, to był cytat w pewnym momencie. Zaraz sobie. To jest motto tej książki. To zdarza się w książce i tylko tam jest prawdziwe. Więc uznałam, że jest to też dla mnie przyzwolenie na takie trochę podkoloryzowanie akcji, żeby ona była ciekawa dla dzieci.
A skąd gęś na przykład? Pamiętasz jeszcze?
A gęś to wymyśliłam.
A gęś to wymyśliłaś. Psa też, ale nie do końca.
Tak, to wszystko jest częściowo wymyślone, a częściowo nie do końca, ponieważ Günter Grass był zapalonym kucharzem, bardzo lubił gotować i jednym z jego popisowych dań była właśnie pieczona gęś, więc ta gęś mnie trochę natchnęła. A z kolei motyw psa wziął się ze zdjęcia na plaży, gdzie rodzina Grassów trzyma na smyczy takiego czarnego sznaucera, który jest potem opisany właśnie w moim opowiadaniu.
No i tak sobie pomyślałaś pewnie, że co chciał mieć mały Günter Grass? Swój pokój, żeby tak, nie musiał uciekać na strych, czytać książki. Swoją toaletę, znaczy dla rodziny osobną, to toalety pana Grassa były słynne swego czasu. Tutaj w Gdańsku i w Radiu Gdańsk. No i swojego psa.
Psa, bo mniej więcej chyba można powiedzieć, że większość chłopców w tym wieku wtedy marzyła o własnym psie. Mhm. Można założyć, że on również.
Ale zaczyna się to wszystko od takiego opisu, który, jak rozumiem, ma też przybliżyć dzieciom dzisiaj tamten świat, a więc na przykład sklep kolonialny, zupełnie inną niż dziś byśmy sobie wyobrażali lekcje geografii, historii, prawda?
Tak, to było bardzo ciekawe, takie szukanie takich fragmentów i no specjalnie je zamieszczałam, żeby czytelnicy dzisiejsi mogli porównać swoje życie z życiem chłopców, dzieci sprzed wojny, jak to wyglądało.
Ilustracje znakomicie tutaj oddają klimat, a jednocześnie sprawiają wrażenie prawie fotografii, bo twarze są prawdziwe.
No ilustracje są bardzo ładne, bo moim zdaniem one oddają nastrój. Są takie trochę staromodne, a jednocześnie są bardzo nowoczesne. Także udało się autorkom połączyć w jedno.
No i występuje prawdziwy Günter Grass, prawda? Tak, ten chłopczyk to też jest Grass?
Tak, to jest jedno z niewielu zdjęć, chyba jedyne nawet, które się zachowało, ponieważ oni tam musieli uciekać, wyjeżdżać z Gdańska i niewiele udało im się zabrać zdjęć.
I tutaj to jest jedna z moich ulubionych ilustracji, zresztą przeogromna. Tak, bo to jest taki rodzaj teatru, to znaczy z jednej strony mamy ścianę, prawda? Okna, oświetlone, czyli noc jest. Mamy tutaj flagi ze swastyką i w każdym oknie portret, ale inny, Adolfa Hitlera z tym jego spojrzeniem, wąsik raz w górę, raz w dół i tylko to jedno okno z samotnym trębaczem, panem, który gra na trąbce, który, jak wiedział mały Günter, ale nikomu nie powiedział tego, nie miał portretu Adolfa Hitlera na ścianie.
Tak, to dużo mówi o społeczności Gdańska przed wojną, właśnie z tego terenu Dolnego Wrzeszcza. Tam oni byli niemieccy i popierali faszystów, popierali Adolfa Hitlera. Bardzo się cieszyli na jego przyjazd, oczekiwali tego przyjazdu. Wszystkie okna były udekorowane. Tak było.
I pytania o wujka Franca, który był obrońcą, można już tak powiedzieć, prawda? Poczty Polskiej pracował.
Tak, tak.
Poczcie Polskiej, zbywane milczeniem, tajemnica.
To był wątek, który mnie bardzo wzruszył i Günter Grass wielokrotnie wspominał o tym, że miał wujka, który pracował na Poczcie Polskiej, był pocztowcem i zginął w czasie obrony tej poczty w pierwszych dniach wojny, ale rodzina się go wyparła. Nikt nie odpowiadał na pytania Gintera Grassa, wtedy jeszcze małego chłopca, co się z tym wujkiem stało. I on sam potem doszedł do prawdy, co się stało i wielokrotnie wspominał.
I tu na koniec już sam Günter Grass, taki jakim go pamiętamy, prawda, już z ostatnich lat przy maszynie do pisania spisuje swoją historię. Tak jak ty trochę jego historię spisałaś. Myślałaś o tym, co by było, gdyby on to przeczytał? Bo nie zdążył, prawda?
Tak, nie zdążył. No boję się, co by powiedział, ale muszę powiedzieć, że bardzo się zżyłam z nim. Kiedy czytałam te wszystkie książki, wszystkie opracowania, no stał się taką bliską mi osobą.
Dobrze, to już wiemy, jak to było z Günterem Grassem, a teraz o tobie troszkę porozmawiamy, dobra?
No skoro trzeba. No,
trzeba trochę. Ja przeczytam to, co pewnie sama napisałaś, bo w pierwszej osobie jest napisane. Urodziłam się w Bytowie.
Zgadza się.
Mieście z pięknym zamkiem krzyżackim. Może stąd się wzięło upodobanie do księżniczek i rycerzy. Chodziłaś tam gdzieś na ten zamek? Ja
oczywiście.
Nie wiem, jak to wygląda.
Ten zamek jest bardzo ładnie odrestaurowany i chodziłam tam, ponieważ tam jest biblioteka miejska.
To już rozumiem. Dlaczegośmy się później spotkały na Filologii Polskiej w Gdańsku. Dzieciństwo spędziłam jednak w środowisku skrajnie różnym, na wsi, wśród krów, świń i innych zwierząt gospodarskich. Jest to zresztą urocze towarzystwo.
No oczywiście.
I teraz ja wiem, dlaczego tak znakomicie opisujesz różne zwierzęta.
Krówki na przykład.
Krówki. Piszę wiersze. Nadal piszesz wiersze?
Tak, dla dzieci.
Opowiadania, bajki dla dzieci. No i o tym właśnie rozmawiamy. Pracuję jako redaktor. I gdzieś kiedyś jakoś znajdujesz czas, żeby pisać. Publikowałaś w czasopismach dla dzieci, to był Miś, Świerszczyk, tak?
Tak.
No i od pewnego czasu książki, które teraz ja, no tak mi się wydaje, że jakoś tak lawinowo narosła ta twoja produkcja. Te 7 wspomnianych przede mną, wszystko nowości. Niektóre z nich były częściowo opublikowane, czy w całości w odcinkach, tak?
W całości w odcinkach. One były w czasopiśmie Miś, te książki dla młodszych dzieci, a te dla nieco starszych w Świerszczyku.
A pierwsza? To był Wojtuś?
Tak.
Pierwsza
jest o Wojtusiu i ona była też w Misiu drukowana w odcinkach. No najpierw napisałam tekst, krótkie opowiadanie Tak i nie i to było na konkurs Czesława Janczarskiego, gdzie dostałam wyróżnienie i ten konkurs był pod patronatem Misia. W związku z tym, kiedy w Misiu zmienił się, nie wiem w jakich okolicznościach przyrody, ale zmienił się redaktor naczelny i stwierdził, że nie bardzo wie z kim współpracować i nie wiem, może dzięki temu konkursowi zwrócił się do mnie i zamówił taką właśnie opowieść w odcinkach i to był właśnie Wojtuś. On jakiś czas się ukazywał. No wiem z relacji różnych czytelników, a raczej mam tych czytelników, że wzbudzał wielkie emocje wśród dzieci. Bo opisuje chłopca takiego dosyć... Nie można powiedzieć, że Wojtuś był niegrzeczny, ale bardzo tak reagował spontanicznie na wszystko. A myślę, że to często cecha dzieci, że nie umieją zapanować nad swoimi reakcjami. No i może dlatego taki był lubiany, bo wydawał się podobny.
Mhm. No bo obie byłyśmy kształcone na nauczycielki, nie?
Tak.
To jest zupełnie inna pozycja, że tak powiem. Inne spojrzenie na dzieciństwo, na to, jak dziecko powinno się zachowywać z naciskiem na powinno.
Tak.
A u ciebie to jest wszystko tak z punktu widzenia, tak mi się wydaje, tego dziecka. Czasem to jest bardzo blisko trawy, naprawdę. No nie wiem, no możesz tylko podziwiać taką umiejętność, nie wiem, empatię, czy to, że zapamiętałaś, jak to jest, czy to, że nadal rozumiesz.
Nie wiem, bardzo zawsze mi śmieszą takie hasła, że obudź sobie, że znajdź sobie dziecko, albo znajdź sobie dziewczynkę, albo chłopca, zależnie od płci. Ale mi się wydaje, że jakoś ciągle ja mam coś takiego, że ja widzę takim okiem dziecka. Jak dziecko patrzy na różne sprawy. I może dzięki temu piszę dla dzieci, bo dla dorosłych ani mi się nie chce, ani myślę, żebym nie umiała. A dla dzieci bardzo mi się chce.
I bardzo umiesz. Ja po przeczytaniu tak jednym ciągiem tych nowych twoich książek trochę dorastałam razem z nimi, bo tak nawet sobie ułożyłam do lektury, że od takich najwcześniejszych, że tak powiem, adresowanych do najmniejszych dzieci, do tych adresowanych do już prawie że młodzieży. I trochę mi się, nie powiem, że moje dzieciństwo przypomniało, ale trochę mi się odświeżyło spojrzenie, rzeczywiście. Także bardzo dziękuję. Co prawda tu nie pogryzdałam, nie porysowałam, bo tutaj zachęcasz, żeby być autorem, współautorem twoich książek, tych najmłodszych dzieci, co też jest chyba świetne, tak sobie wyobrażam, bo dziecko w jakiś sposób przyswaja tę książkę, anektuje, staje się też jego zabawką, prawda?
No to był taki pomysł, nie wiem, czy on się sprawdzi, czy nie, bo to są nowe książki, ale tak sobie pomyślałam, że to było jeszcze przed takim wybuchem mody na książki interaktywne, bo ta książka jest trochę interaktywna, ale ona jest tak naprawdę książką, czyli ma historię, ma bohatera i toczy się akcja i to jest najważniejsze w tej książce. Natomiast dziecko się zżywa, myślę, że dzieci się zżywają z bohaterami. Ważne, żeby ci bohaterowie byli bliscy dzieciom. I tutaj takie podanie ręki dla dziecka, puszczenie oka do niego, też zachęcenie, żeby ono z tą książką się bawiło, żeby coś wymyślało, bo dzieci są przecież takie twórcze i czasami coś im się może nie spodobać i wolałyby na przykład swoje zakończenie, więc tutaj mogą, jeśli chcą. No i myślę, że też ważne dla dziecka jest to, że może wpisać na stronie tytułowej, że jest współautorem tej książki.
Mhm. No to powód do dumy tak, na pewno, prawda? Tak. Tu może swój portret narysować, narysuj siebie w ramce, jeżeli chcesz być w tej książce. A tutaj różne takie pomysły, że na przykład Jaś nie lubi jajek na twardo, mówienia mu, że jest słodkim chłopczykiem i strasznych bajek, a ty co lubisz, a czego nie, narysuj lub poproś kogoś o zapisanie. I już tu można tworzyć jakąś swoją historię. Wszystkie te tutaj zresztą można powiedzieć chyba zabawy, które proponujesz, bo tak na przykład zawołaj tak jak Jaś, z drogi śledzie, bo mój samochód jedzie, czyli dziecko czytając z dorosłym.
Tak.
Bo to raczej do lektury dla dorosłego, prawda?
Żeby tak, na pewno. Któryś z rodziców, czy ktoś, kto umie czytać, czyta, a dziecko się włącza.
No dobrze, a skąd na przykład się biorą pomysły na różne postaci? Bo tutaj Jaś, no to jest chłopiec, ale drugim głównym bohaterem jest ślimak.
Ale skąd to ja nie powiem. Ale nie, one wiesz... się po prostu biorą. I koniec.
Znakomicie to jakby współistnieje z ilustracjami. To jest akurat... wydawnictwo Adamada, a ilustrację Joanna Jagoda malowała.
Marianna, też nasza gdańska.
Tak, przepraszam, Marianna Jagoda, tak samo jak Mały Rudzik i Wielka Przygoda, to jest podobna książeczka, tylko że o dziewczynce i chyba ciutkę starszej.
No możliwe.
Odrobinkę, albo może po prostu dziewczynce i może dlatego trochę inne ma te przygody. A więc Marianna Jagoda i jak to jest? Wy się spotykacie i ustalacie co jak? No bo to...
Oj tak. I to było dużo... dużo rozmów, dużo dyskusji na ten temat, jak ugryźć jakąś ilustrację, bo ilustracje tu są bardzo ważne, są bardzo piękne, bardzo kolorowe i no duże pole, myślę, do popisu miała Marianna. No i często miała trochę inne widzenie niż ja, ale no dochodziłyśmy do jakichś tam kompromisów.
Dobrze, to odłóżmy chyba już te dla małych, co? Dzieci. Mały ślimak i mały rudzik i wielkie przygody. Pies i kot w leśnym zakątku.
To też się ukazywało w Misiu, w odcinkach. I stąd jest tak trochę charakter tych opowieści, ponieważ one były w odcinkach, więc każdy odcinek musiał być osobną opowieścią, osobną historią, ale jednocześnie nawiązywać do tego, co było, byli wspólni bohaterowie. Ale myślę, że to dobrze, ponieważ małe dziecko, myślę, że trudno by było mu zapamiętać, co się działo wcześniej, jeżeli czytamy na przykład opowiastkę wieczorem, następnego dnia kolejną i trudno by mu było zachować ciąg tej narracji, więc takie historyjki to jednak wyszły na dobre.
I tutaj to jest piesek i kotek przez, już nie przekręcę, dobra, Elżbietę Jarząbek,
tak,
pięknie tak namalowane, Krysi i wszystkim zwierzakom wygoniętym z domu, niech im się dobrze wiedzie.
To jest cytat właśnie z mojej córeczki Krysi, która uwielbia zwierzaki. I strasznie bolała nad losem wygoniętych z domu zwierzątek. No i dzięki temu powstała ta książka właśnie o dwóch takich wygoniętych z domu zwierzętach, o psie i kocie, którzy się spotykają i potem mają różne przygody.
Różnią się tak, jak powinny się różnić ze sobą i przyjaźnią się tak, jak powinny się przyjaźnić pies z kotem. Pies został faktycznie wygonięty, bo dziurę wykopał na grządce, a kot sam się wyniósł.
Jak to kot.
Jak to kot. Bo pani sobie wzięła mniejszego kotka i bardzo się nim zajmowała. Tak to się wszystko zaczyna, ale później pojawiają się tutaj tacy bohaterowie, których ja nie wiem, czy dobrze tak zgadłam, ale tak mi się w pewnym momencie zaczęło wydawać, że Wilczek i Lew to są takie jakby alter ego, taki bohaterski cień każdego z bohaterów. No jeżeli mamy pieska i wilczka, kotka i lwa, to można powiedzieć, że to jest tak ta wilcza natura w psie i lwia natura w kocie. Co? No bo raczej lwy nie chodzą po naszych lasach, więc to tak
no,
trudno realistycznie. Ale można tak sobie myśleć? Ja
no,
nie wiem, że dziecko tak myśli, ale ty
no, ja
jak
tak
myślałam?
Nie pomyślałam, ale wiesz co, podoba mi się to.
No bo taka się symetria stworzyła,
tak,
prawda?
Tak.
I jednocześnie mamy tutaj te rozkoszne, przecież takie ciągle zdziwione, cudne zwierzaczki, czyli pieska i kotka, ale z drugiej strony jakby tę taką potężną naturę, czyli właśnie wilka i lwa, które też są fajne i miłe i dobre i razem wszyscy żyją, ale jednocześnie budzą respekt.
Tak,
jakby co
tak,
to...
No. Tak, samym wyglądem.
Lew się nazywa Włochat. Budzi grozę. Włochat budzi grozę. To jest w ogóle tytuł rozdziału, który ja sobie zaznaczyłam jako rozdział do przeczytania.
No to
nie
przeczytamy.
Jest długie, to przeczytaj.
One nie są długie, ponieważ one właśnie są dla młodszych dzieci i Miś wymuszał, ponieważ ja miałam określoną liczbę znaków na opowiadanie. Nie mogły być za długie, rysunki za to miały być duże. Włochat budzi grozę. Wędrowali wzdłuż rzeki. Dzięki temu nie brakowało im wody do picia. Nie cierpieli też głodu, ponieważ napotykani grzybiarze okazywali się bardzo wspaniałomyślni i chętnie częstowali trójkę przyjaciół kanapkami. Jednak wkrótce las stał się dużo gęstszy. Wysokie, ciemne świerki robiły ponure wrażenie. Nawet grzybiarze gdzieś znikli, a do tego jeszcze jakaś wojownicza wiewiórka obrzuciła ich szyszkami. Szli jednak dalej, choć już nie rozmawiali, tylko czujnie nasłuchiwali i obserwowali świat. Wędrowcy nie zdawali sobie sprawy, w jak wielkim zagrożeniu się znajdują. Wkroczyli bowiem na teren należący do straszliwego i nieulękłego lwa Włochata. Wiedział on już o trzech obcych przybyszach od wiewiórki, która była strażniczką jego posiadłości. Lew zastanawiał się, co zrobić. Trzech naraz, a wśród nich wilk. Mogą być groźni. Koty mają przecież ostre pazury, a psy potrafią nieźle ugryźć. Nie wspominając już o wilkach, już ja ich odpowiednio przywitam. Zaśmiał się złowieszczo, skoczył na ścieżkę i zaryczał. Od straszliwego lwiego ryku pospadały szyszki z okolicznych świerków i uciekł ostatni grzybiarz. Jak śmiecie zakłócać mój spokój? Czego tu szukacie? Krzyknął. Przerażeni przyjaciele stanęli jak wryci i nie mogli wydusić z siebie ani słowa. Nawet kot. Tylko Tutek powtarzał cichutko, próbując dodać sobie odwagi. Wilczy honor, wilczy honor. Kiedy lew zaczął powoli iść w ich stronę, wilczek wyszedł mu skulony naprzeciw. Zaraz wracamy, zawracamy, wracamy zaraz, zaczął mówić nieskładnie. Ale wiecie, co się stało? Ponieważ Tutek cały trząsł się ze strachu i mówił niewyraźnie, lew usłyszał tylko coś takiego. Zawr, zawr, zawr. Cóż to za wojownicze wilczysko? Jeśli pozostali też są tacy, to lepiej z nimi nie zadzierać, pomyślał Włochat. Pierwszy raz się zdarzyło, że ktoś nie uciekał co sił w nogach, gdy tylko usłyszał jego potężny ryk. Co robić? Wiewiórka z szyszkami wiele mu nie pomoże, choć na pewno czeka z przygotowaną amunicją. A przyczajony wilk aż trzęsie się z wściekłości. Na szczęście Włochat nie wiedział, że to ze strachu. Lew zmienił zdanie. Nie będzie straszył. Może się uda dogadać. Czcigodni przybysze, nie gniewajcie się za grubiańskie powitanie. Zapraszam was na ucztę do mojej jaskini, przemówił dwornie. Bardzo dziękujemy za miał gościnne przyjęcie. Chętnie skorzystamy z zaproszenia, odpowiedział zdziwiony kot Perseusz. A Burek na wszelki wypadek szczeknął, żeby było wiadomo, że w razie czego będzie dzielnie walczył.
Tutaj są takie momenty bardzo wzruszające dla mnie też, bo tak, po pierwsze one się spotykają, te zwierzątka, cztery już, tak jak ustaliłyśmy, a po drugie one wchodzą w świat ludzi trochę też i to w takich momentach jak na przykład święta, jest Boże Narodzenie, tak. Jest Wielkanoc, Boże Narodzenie, kiedy chyba Bożenka ona była, taka tak, starsza pani, babcia Bożenka, zupełnie sama siedziała w domku, a one też były same na dworze i nie wiedziały w ogóle, o co chodzi z tymi świętami i z tą choinką, ale czuły, że coś jest nie tak, że gdzieś powinno być cieplej i smaczniej i w ogóle razem. Także takie wzruszające bardzo, wigilijne, no to, inne tak, opowieści.
To było trochę wymuszone cyklem wydawniczym Misia, ponieważ numer ukazywał się w święta i wtedy trzeba było nawiązać do tego wydarzenia akurat. No a jakoś tam te zwierzaki musiały odczuwać, no.
Pies dobry, kot dobry, wilk dobry, lew dobry, ale złota rybka bardzo zła.
Oj, bardzo.
Nie zapytam, bo mi nie powiesz, skąd się wzięła bardzo zła złota
rybka. Nie powiem, bo sama nie wiem.
Ale rzeczywiście ona tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, taką komiczną, można powiedzieć, ponieważ żąda, żeby ją zabrać w podróż, prawda? I w ogóle jest zła, czyli trochę taka jakby złośliwa, złośnica taka, największa złośnica tutaj w całej tej opowieści. Przyjemnie jest opisywać takich trochę złośników?
No właśnie, to jest taki mój problem trochę, że te złe postaci trochę mi trudno wychodzą. Jakoś lepiej się czuję w dobrych, no ale się staram ze wszystkich sił.
A to takie zadanie jest na przykład dla misia, jak się pisze, że musi być
nie,
taka?
Nie, nie, absolutnie, ale tak mi się wydaje, że dla równowagi dobro i zło powinno mieć swoich przedstawicieli. Tutaj ta bardzo zła złota rybka, to ona chyba jednak do końca nie jest aż taka zła. Ale się stara.
No bardzo się stara. Tutek ukłonił się i zajrzał do słoika, a tu nagle coś capnęło go za nos. Wrzasnął, a rybka wychyliła się i zapytała. Ktoś jeszcze chętny, żeby mi tu zaglądać? Mówiłam przecież, że jestem złota rybka, bardzo zła, wszystko wielką literą. Moje ciotki to żarłoczne, zębate piranie, a teraz dajcie mi jeść, najlepiej jakiegoś tłustego robaka. Potem możecie zanieść mnie z powrotem. I to znowu wydawnictwo Adamada. Jak to się stało, że taka akumulacja nastąpiła? Tak przypadek twoich książek?
To po prostu jest nowe wydawnictwo, które w Gdańsku powstało, dlatego myślę, że warto o nim wspomnieć. I wydawnictwo książek dla dzieci. No i ponieważ jest nowym wydawnictwem, więc może jeszcze nie miało swoich autorów z takiej stajni swojej. A ponieważ ja też jestem z Gdańska i no, myślę, że dlatego.
Pies i kot w leśnym zakątku, a tu już mamy dzieci. I też Adamada. Zuzanna Dominiak narysowała wszystkie dzieci, czyli Zosię, Ernesta i kogoś jeszcze, bo tytuł brzmi Zosia, Ernest i ktoś jeszcze. Nie wiem, to może zdradźmy od razu, bo dzieci już nas nie słuchają, bo jest późno, że ten ktoś jeszcze to jest to najmłodsze dziecko, tak, które się pojawia. Czyli ogólnie rzecz biorąc problem rodzeństwa. Starsza siostra, młodszy brat od razu jest grubo, prawda? Tak. Bo młodszy się ciągle chce bawić, a ona już nie zawsze z nim i w ogóle jest mądrzejsza. A on się też tym bardzo martwi, że nie wie wszystkiego, co ona i nie umie. No ale potem pojawia się Jaś.
Tak, ale tak ja myślę w głębi serca i tak mi wyszło, że takim głównym bohaterem jest Ernest, który jest pomiędzy tą starszą siostrą, a potem jest młodszy brat. I ten biedny Ernest ma ciągle problemy właśnie z tym, że ktoś jest od niego lepszy, mądrzejszy, ale na szczęście ten młodszy brat pozwala mu się wykazać, że w tym momencie okazuje się, że on może być tym lepszym i mądrzejszym bratem. Taki ratunek w postaci tego brata nastąpił. No i to jest no, książka dla dzieci, ponieważ ja tak niechcący trochę zauważyłam, że dzieci dzielą się na różnych czytelników. I niektóre dzieci uwielbiają książki o zwierzętach. Nie czytają o dzieciach, w ogóle dzieci ich nie obchodzą. Uwielbiają książki o zwierzętach, uwielbiają zwierzęta. A z kolei są dzieci, które nie przypadają za zwierzętami. Natomiast lubią książki takie z życia wzięte i to są takie zbiory rozłączne chyba, tak mi się wydaje. I czytają tylko takie książki, no książki takie jak Zosia, Ernest. No tak wyszło trochę przez przypadek i przez przypadek się o tym dowiedziałam. No i się dzielę tą wiedzą teraz.
Są spotkania z dziećmi, bierzesz udział w takich, tak? Spotkaniach. Tak. I jak to zwykle jest? Dzieci znają twoje książki, czy nie? Czy ty im czytasz? Co z tego dla ciebie wynika w ogóle?
No zawsze to okupuje wielką tremą i stresem, a potem się okazuje, że jest bardzo sympatycznie i wesoło. I czasami dzieci znają moje książki, bo na przykład jest to klasa w szkole i pani nauczycielka im czytała moje książki. A czasami w ogóle nie wiedzą, no i wtedy czytam i odpowiadam na różne pytania. No i mam taki, dla młodszych dzieci to mam taki punkt programu, taki teatrzyk, w którym te dzieci biorą udział i jest bardzo wesoło. Także mniej więcej tak to wygląda. No i są oczywiście pytania potem, różne, bardzo dziwne czasami, do autorki, czyli do mnie. No ale jakoś to tam zawsze się odbywa.
Tu też zaznaczyłam. Kłócenie.
To jest fragment z książki Zosia, Ernest i ktoś jeszcze. I przypominam, że tutaj bohaterami jest starsza Zosia, młodszy Ernest i zupełnie malutki Jaś, który niedawno przyszedł na świat. Kłócenie. Od kiedy urodził się Jaś, mama była cały czas w domu. Ale co z tego? A to karmiła Jasia, a to go przewijała, a to nosiła na ramieniu, a to posypywała albo smarowała, a to usypiała. I takich a to było bardzo dużo. A gdzie zajmowanie się Zosią i Ernestem? Kiedyś razem z mamą czytali, rysowali, lepili z ciasta solnego, budowali z klocków. Teraz też się to zdarza, ale o wiele za rzadko. Dlatego Zosi i Ernestowi trochę tej mamy brakowało. I tak powstało kłócenie. Pierwsza zaczęła Zosia. Mama karmiła Jasia i poprosiła Ernesta, żeby jej podał chusteczkę. Ernest akurat był bardzo zajęty nowym samochodzikiem i nawet chciał podać, ale zapomniał. Ale Zosia wszystko słyszała. I kiedy mama powtórzyła prośbę, Zosia oderwała się od rysowania i szybciutko przyniosła mamie chusteczkę, za co dostała całuska. Zosia spojrzała na Ernesta i zawołała triumfalnie. Aha, a teraz mama mnie będzie bardziej lubić. Ernest aż podskoczył. Natychmiast przypomniał sobie prośbę mamy, Ale już było za późno. Drugiej chusteczki mama nie chciała. Poprosiła za to o stołeczek. Dzieci rzuciły się kto pierwszy. Wygrała Zosia. Ale nową pieluszkę podał Ernest i zawołał uradowany. Mama mnie będzie bardziej kochać. Ja podałem pieluszkę. Zosia się oburzyła. A właśnie, że mnie. Ja podałam chusteczkę i stołek. Ale pieluszka bardziej potrzebna. Nie, stołek bardziej. Mama się roześmiała i powiedziała, że kocha ich wszystkich porówno, nawet Jasia, który nic jej nie podaje. Biedna mama. Nie wiedziała, że już jest za późno. Odtąd Zosia i Ernest stali się czujni jak lamparty i szybcy jak antylopy. Zosia nadal rysowała smoki, a Ernest bawił się samochodzikami. Wystarczyło jednak, że mama poprosiła o cokolwiek, oboje zrywali się i jak szaleni pędzili kto pierwszy. A potem kłócili się, kto więcej razy pomógł i kogo mama kocha bardziej. Kiedy Zosia stłukła nogę podczas takiego wyścigu, a Ernest nabił sobie wielkiego guza, mama zaczęła mieć dość tej zabawy. I wpadła na świetny pomysł. Od tej pory albo Zosia, albo Ernest są dyżurnymi. Tak jest w szkole, a oni oboje strasznie by już chcieli chodzić do szkoły. Dyżurny ma obowiązki i jest bardzo ważny. U nich w domu podaje mamie wszystkie rzeczy i pierwszy opowiada tacie, co się wydarzyło. Ale Zosia i Ernest wciąż się kłócą, kogo mama bardziej kocha. Przecież to takie przyjemne. A najprzyjemniejsze jest to, że mama zawsze wtedy pyta, a kto mnie najbardziej kocha? Na co się wrzeszczy jak najgłośniej. Ja! I to jest właśnie kłócenie.
Tam już miałyśmy zwierzątka wygonięte, teraz mamy kłócenie. Jeszcze będziemy miały na przykład wykonywanie odczaru za jakiś czas, ale to później, bo tymczasem doszliśmy już do tematu szkoły. Tutaj tak. Ona się pojawiła na razie jako taki przedmiot marzeń i teraz mamy szkołę dla początkujących. Nie wiem, może to tak często się zdarza, ale ja chyba się nie spotkałam z taką parą bohaterów bardzo ze sobą zżytych i bardzo do siebie pasujących, chociaż to nie jest rodzeństwo w ogóle, chłopcem i dziewczynką.
Tak, i oni się wcześniej się nie znali, poznali się pierwszego dnia szkoły przez taki dziwny przypadek, ponieważ ich imiona zaczynają się na Łu. Jest to Łukasz i jest to Łucja. I jest pierwszy dzień szkoły, oczywiście oni oboje bardzo przeżywają, każde osobno. I jak to w szkole, pani zaprasza ich do klasy i wyczytuje z listy po kolei każde dziecko. No i każde dziecko ma powiedzieć... wstać i powiedzieć jestem. No i Łucja tak bardzo chciała to powiedzieć, tak jej się to podobało, że to już będzie takie trochę pasowanie na ucznia. Czeka, czeka. Jak tylko usłyszała to Łu, od razu powiedziała jestem. Tymczasem okazało się, że był to Łukasz, też na Łu. I to ich bardzo połączyło ze sobą, ten wspólny początek imienia. No i się zaprzyjaźnili i oni są takimi bohaterami tych opowiadań. A te opowiadania... to pomyślałam właśnie jako taki przewodnik dla dzieci, które idą do szkoły, ponieważ dzieci bardzo chcą iść do szkoły. Wyobrażają sobie, że tam będzie wspaniale, będą koledzy i koleżanki, ale jednocześnie się boją, bo to jest często zmiana. No nie zawsze, ale czasami jest to zmiana duża dla nich. No i z tej książki mogą się dowiedzieć, co ich w tej szkole czeka i jak to jest. No i nie omijam trudnych spraw, no ale zawsze staram się to tak napisać, żeby traumy nie było. Raczej na wesoło. To jest wszystko. I właśnie Łukasz i Łucja spotykają też kolegów i koleżanki, mają bardzo sympatyczną panią, bo jednak panie są sympatyczne, a przynajmniej powinny być. No i mają różne przygody. I to też idzie tak, jakby tak sobie pomyślałam, że jak idą w 1 września, no to po kolei te wszystkie, zgodnie z kalendarzem szkolnym i kalendarzem pór roku, że podążają, że mają... Dzień Nauczyciela, mają bal karnawałowy, mają majówkę, mają Dzień Sportu i różne inne wydarzenia ich czekają.
Aż do ostatniego momentu, kiedy już na zakończenie 1 roku szkolnego pojawiają się oni tylko w całej szkole. Wszyscy mają białe bluzeczki, a oni z bardzo różnych powodów, ale kolorowe. Tak. No i pani mówi, Łucja i Łukasz, co wyście znowu wymyślili? Przecież oni nic nie wymyślali. No tak. To tak jakoś ich los połączył.
Tak, tak. To już tak musiało widocznie być.
Bardzo znakomita para i zgrana. Tutaj są różne sytuacje, bo są też dzieci trochę mniej grzeczne, prawda, takie, które dokuczają. Nie zawsze na przykład odnosi się sukces. Tutaj widzę, o, to jest kolorowe sianko, tak? Czyli jak robi zabawki na choinkę i Łukaszowi się nic nie udawało, w końcu pokroił wszystko na takie paseczki. Okazało się, że to jest znakomity materiał, żeby zrobić z tego łańcuch. No i takie typowo szkolne tematy, jak na przykład odrabianie lekcji. Najpierw to marzenie, kiedy wreszcie zadadzą nam te lekcje, że sobie pójdziemy i będziemy odrabiać, a potem się okazuje,
że nie jest to takie
łatwe. Tak, a jeszcze i to, i tamto, i potem wieczorem, a lekcje, oj, i tam byle jak gdzieś coś, i obietnica, że jutro to będzie na pewno zupełnie inaczej.
To jest bardzo życiowe, chociaż podobno są dzieci, które odrabiają lekcje zaraz po przyjściu ze szkoły. Jest ale, taka legenda.
Ale tu chyba pani mówi, żeby nie odrabiać zaraz po przyjściu, żeby chwilkę odpocząć. Tak. To jest chyba słuszne, prawda? Żeby jakoś taki dać sobie oddech. I teraz to pytanie, to twoje doświadczenie chyba mamy tutaj, co? Tak. Wychodzi.
No, raczej dzieci nie lubią odrabiać lekcji.
Nie.
Biedne siedzą przed południem w szkole i potem jeszcze mają poprawkę po wieczorem. Czy po przyjściu ze szkoły jeszcze muszą wracać do tematów.
Taki obowiązek, a nie zawsze się wszystko umie, nie zawsze wszystko wychodzi. No.
A tyle jest ciekawszych rzeczy do zrobienia.
Też prawda. Ale to tak troszkę, nie powiem, że przypomina Mikołajka, ale to jest w tym duchu trochę, prawda? Takie szkolne przygody, nie wiem, tak jak sobie to poczytałam. Ten wiek mniej więcej.
No wiek
takie
na pewno.
Takie trochę rozrabianie, a trochę nie.
No może i tak, może i tak. Trudno od Mikołajka uciec, bo to jest jednak wspaniała książka i ma wiele tomów.
A co ty czytałaś, jak byłaś mała? Bo teraz to wiem, znaczy na pewno różne rzeczy, ale tutaj czytam. Moim ukochanym pisarzem, powiedziała, napisała Elżbieta Pałasz, jest Hans Christian Andersen.
No i to się zgadza. No jest jednak takim moim mistrzem, bo pisze baśnie, ale te baśnie są, to nie są takie typowe baśnie z takim sztucznym, wręcz wymuszonym, dobrym zakończeniem. One czasami mają bardzo smutne zakończenie, a czasami mają bardzo smutne zakończenie, ale ono jest jakieś takie pogodne i dające nadzieję. I to naprawdę są takie bardzo mądre, czasami filozoficzne opowieści. Kiedy dziecko je czyta, to myślę, że ono tych wszystkich poziomów nie rozumie, ale to w nim zostaje, w tym dziecku. I potem dochodzi, kiedy dziecko dorasta, to zaczyna korzystać z tego, co przeczytało. Także dlatego mi się wydaje, że to są bardzo, bardzo ważne baśnie Andersena.
Pamiętasz, co czytałaś, jak byłaś mała, tak zaczynałaś czytać właśnie Andersena? Bo ja pamiętam tę książkę, ale się chyba jednak nie na tym uczyłam. Pamiętam Małą Księżniczkę, Zaczarowany Ogród, Winnetu, to trochę chłopczyńska taka.
No ja tak właśnie zaczynałam od Andersena, od takich, wtedy było mnóstwo pięknych książek dla dzieci. Pamiętam, że taka była seria z kotem na ostatniej stronie naszej księgarni. To nie były te Poczytaj mi, mamo, tylko dla takich już trochę starszych dzieci. Była masa tłumaczeń bardzo ładnie wydanych i to były takie książki no właśnie dostosowane do wieku. Jak się rosło, to się dostawało nową porcję.
My też rośniemy, dobra? Viola i Brooklyn.
Tak.
Niby jak Brooklyn to wygląda, ale jest Brooklyn, a w ogóle to jest taka ksywa, przezwisko chłopca, który jest dwojga imion, ale teraz ja sobie nie przypomnę.
Bronisław i Klawesyn.
Ach, Klawesyn.
Była wielka kłótnia, ponieważ jego tata, który był księciem bodajże, bo zawsze mi się król z księciem mylą, ale to był książę i koniecznie chciał go nazwać Bronisław na cześć dzielnego pradziada, a mama, która miała ambicje muzyczne, chciała koniecznie, żeby grał na klawesynie. No i stąd Klawesyn, czyli razem Brooklyn.
Brooklyn, dobrze. I Viola. Viola. To Viola, księżniczka, żeby już nie było wątpliwości. To zaczyna się trochę tak jak bajka o śpiącej królewnie, prawda, że się pojawia wróżka czy coś, ale to wszystko jest zupełnie inaczej.
Tak. No bo czasy się trochę zmieniły.
Motywy bajek, motywy z literatury, też z Don Quixota można tam się czegoś dopatrzeć, prawda? Tak. Ale jednocześnie jest to zupełnie inna opowieść i mam wrażenie, że te księstwa, królestwa, co by tam to nie było, też są jakieś takie współczesne. Dawne czasy to dla nich też są dawne czasy, że oni żyją już w takim świecie nam bliższym chyba, co?
No myślę, że tak, ale jest to inny czas jednak. Jest to czas bajkowy.
I też mamy taką parę właśnie, chłopca i dziewczynkę, prawda? Czyli tego Brooklyna i Violę, którzy się zaprzyjaźniają.
Na szczęście.
Tak.
Bo mogło być inaczej, ale na szczęście się zaprzyjaźnili. co im bardzo potem pomogło we wspólnych przygodach.
I to też są takie dzieci z charakterem. Ona jest bardzo jak na dziewczynę taka odważna i przedsiębiorcza.
Tak.
I najbardziej jej się podoba, bo nigdy nie nosiła w ogóle żadnej biżuterii, jak dostała taki wisiorek od wróżki, który wyglądał jak kawałek starej kości.
Tak.
Mama powiedziała od razu tam do skarbca zakopać, w ogóle nie pokazywać dziecku. No ale okazuje się, że to bardzo ważne. Natomiast on jest chyba młodym geniuszem, ten Brooklyn. W każdym razie typem takiego naukowca, badacza świata. Tak. Jego badanie interesuje.
Tak, bardzo go nauka pociąga i nauki przyrodnicze zwłaszcza. Ciągle by tylko doświadczenia wykonywał. A to chemiczne, a to pod mikroskop zajrzeć. To jego pasja.
No i oczywiście jest przekonany, bo tak go uczy jego nauczyciel. Ach, coś tam?
Imć och Achnicki,
że nie ma czegoś takiego jak krasnoludki.
Absolutnie.
W ogóle wróżek, czary.
Tak, wróżek też nie ma. Nie ma takich rzeczy. Jest tylko świat, który można zobaczyć przez szkiełko mikroskopu, wytłumaczyć, opisać, zbadać. I to tylko istnieje.
No ale dochodzi do serii zdarzeń. Wszystko zaczyna się na pewnym balu, na którym oni się właśnie poznają. Nasi bohaterowie, które sprawiają, że oni musieli zrobić później odczar właśnie. A w każdym razie wziąć w tym udział. Skąd ci się to słowo? To jakieś też dziecko powiedziało?
Nie, to jakoś tak się samo się zrobiło,
tak?
Na ogół, tak. No tak zaszła taka bardzo przykra okoliczność na tym balu, że jednak pojawiła się ta wróżka, chociaż niby ich nie ma. I zaczarowała wszystkich gości na balu. Że po prostu stali się nieruchomi, jakby zasnęli snem zaklętym, nie wiadomo o co chodzi. I byli tam również rodzice i Violi, i Brooklina, i oni niestety stwierdzili, że muszą tutaj zadziałać, muszą pomóc, bo tylko ta dwójka nie została zaczarowana. Dlaczego nie została zaczarowana?
Nie, to
wszystko
nie,
jest
to
w książce opisane.
Tak. Ale też nie od razu, tylko trzeba poczekać, żeby się dowiedzieć, jak te czary działają. Oczywiście wróżki walczą o... No mówię oczywiście, no ale tak tu jest, że wróżki walczą o władzę ze sobą. Ta, co zdobyła władzę, jest nie najfajniejszą wróżką na świecie zupełnie.
Nie.
Ale to jest tylko jedna z postaci, to raczej drugoplanowa na szczęście. Jest też Krasnal
Dyrdymał.
To przepraszam. Który ma swojego wierzchowca. W sprawie takiego określenia jeża protestuje pewien rumak, w każdym razie koń. I tutaj są ogólnie rzecz biorąc seria przezabawnych przypisów w tej książce, od wyjaśnienia, co to jest runo leśne, po właśnie takie protesty, kiedy po raz kolejny się pojawiło, że jeż jest wierzchowcem, nagle koń, który też pojawił się w fabule tej książki, złożył protest. I później już jest nazywany jakoś tam wykropkowany.
Tak.
Interwencja cenzury nastąpiła.
Tak.
Czyli krótko mówiąc zabawa, bawisz się już tak troszkę filologicznie tymi wszystkimi rzeczami. Nie?
No, trzeba coś mieć z życia, jakąś radość.
Mówiłyśmy już o tym, że Zamek Krzyżacki był dla ciebie pewnym natchnieniem. To jest chyba po części z tego wynikające. Co opowieść o rycerzach, o jakichś królewach i tak dalej.
Głęboko siedzi.
Ale już do starszych chyba czytelników adresowana. Tak. Jak tak myślisz? Też 10-12? Później to już chyba nie. 10.
Później nie, myślę, że tak nawet 6-7 plus.
Też?
Tak. No jeszcze zależy od dzieci. Dzieci są też różne przecież.
I bardzo piękne i bardzo dynamiczne ilustracje Piotra
Rychela.
Tutaj zwłaszcza walka ze smokiem, który oczywiście też występuje.
No tutaj bardzo, tak dla mnie bardzo ważną postacią był Sokolnik.
Tak.
Który jest taką tajemniczą osobą, pomagającą.
Tutaj jest jego twarz przez okno, prawda? Tak, trochę jak twarz olbrzyma, ale on nie był olbrzymem, był bardzo smutny. Z niewiadomych do pewnego momentu powodów. Taki romantyczny bohater trochę, prawda?
Tak.
Samotny, z sokołem, z tajemnicą, niezaleczoną raną gdzieś tak, duszy raną.
Tak. Przez jakiś czas nie myślałam, że może przez jakiś czas nie, że nie będzie wiadomo, czy on jest dobry, czy zły. No ale nie rozstrzygam tego teraz. Proszę samemu przeczytać.
Będzie jakiś ciąg dalszy tego na przykład, bo mnie się wydaje, że to jest taka w ogóle taki świat, w którym fajnie byłoby jeszcze pobyć. Nie wiem, czy ty też masz taką ochotę właśnie, żeby rozwijać te historie.
Na razie nie. Na razie się ciągle jakieś nowe przytrafiają. No ale może kiedyś.
A jakie nowe?
No jest taka jedna opowieść, która się dzieje, ale no ciągle nie jestem zadowolona i ciągle jakieś takie wolty wywija. To jest opowieść o takim stworku, który się nazywał Ojeti. I pewnego dnia napotkał dróżkę i poszedł tą dróżką, ponieważ to była tajemnicza dróżka i on koniecznie chciał się dowiedzieć, co jest na końcu tej dróżki. No i spotykają go różne przygody, ale właśnie te przygody się jeszcze nie zakończyły i cały czas pracuje nad końcem.
Mhm. Już wiem, że nie powiesz, skąd się biorą różne postacie. Nie wiem, chyba nie powiesz, skąd wiesz, że krasnoludki jeżdżą na jeżach. Taki odpowiedni rozmiar. I poza tym przesympatyczne zwierzątko, zbyt rzadko występujące w ogóle w literaturze, nie?
Tak, tak.
Ale może chociaż troszkę opowiedz, jak to jest, bo tak, pracujesz jako pani redaktor.
Pani redaktor.
W redakcji.
Bardzo ładnie to powiedziałeś.
No, czyli siedzisz nad cudzymi tekstami się mozolisz, tak?
Tak. I bardzo to lubię zresztą.
No, bo to jest ciekawa praca.
Tak.
A potem co? Wracasz do domu, siadasz i piszesz, czy po nocy piszesz, czy na przykład już jedziesz do domu i już ci się tam coś w głowie cały czas, co
no
to
nie.
będzie?
Po
Jak
nocy
to
na pewno nie piszę,
no
po nocy śpię.
Dobrze.
I powiem tak, że tak, no, jakiś pomysł mnie napada i on się zaczyna, on się bardzo dynamicznie zaczyna i zaczynam pisać i pisze się wspaniale do pewnego momentu i potem jest wielka bieda. No bo nie wiadomo, co dalej. Nagle się to wszystko, cała ta machineria staje, zatrzymuje się. No i czasami na dłużej, czasami na krócej. Na ogół na to pomagają spacery. Na szczęście mam psa, z którym mogę chodzić na długie spacery. On się wtedy bardzo cieszy, a ja mogę myśleć. No i jak już się coś wymyśli dalej, no to też pisze. No i znowu następuje zastopowanie tego wszystkiego. I tak to mniej więcej działa.
I to długo taka książka, bo to by się wydawało tam, nie wiem, 20 stron czy 30, ile tu jest, nawet nie patrzyłam, prawdę mówiąc.
No dość długo. Te książki takie, które pisałam w odcinkach, to była w ogóle, czasami to było strasznie, bo w cyklu dwutygodniowym, bo to są dwutygodniki i trzeba koniecznie napisać na jakiś mniej więcej określony temat. Czasami mi się wydawało, że no to już koniec, na pewno nie wymyślę. To no, ogromna pustka w głowie, znikąd pomysłu. No jak już w zasadzie mijał ten termin ostateczny, wtedy nagle coś się odblokowywało siłą woli, nie wiem jakim cudem, i wreszcie ten tekst powstawał. Także zwykle było szczęśliwe zakończenie.
A taka książka, jak na przykład Viola i Brooklyn, to już chyba w ogóle długo, to długa historia też jest i taka dość skomplikowana.
No te długie historie to z kolei mają taką przyjemną cechę, że trzeba wejść w tę opowieść i żyć w jej świecie. I trochę musi to być czas, kiedy nic się takiego ważnego nie dzieje na zewnątrz, nie ma jakichś absorbujących spraw. I wchodzi się w taki świat i tak jakby w nim żyje i patrzy oczami tych bohaterów, do czasu aż się skończy pisać. No i wtedy można, na chwilę wtedy odkładam książkę i po jakimś czasie wracam do niej, żeby zobaczyć, co tam jest nie tak.
Czyli takie troszkę swobodniejsze płynięcie w tym świecie, w wyobraźni. A tutaj takie bardziej zadanie do wykonania.
Tak, no tak, zadaniowo.
Ilość znaków i pomysł musi być.
Ale to też jest takie wyzwanie. I tak działa też pobudzająco, że co, ja nie mogę? Mogę. I wtedy się stara człowiek sprostać temu zadaniu.
Dobrze, to czego ci życzyć?
No, żeby jeszcze dużo tych książek było. I żeby dzieci lubiły je czytać.
Chyba lubią. Znaczy, nie chcę mówić o dziecku we mnie, tylko ja ciągle jestem troszkę infantylna tak naprawdę i bardzo lubię, prawdę mówiąc, książki i filmy dla dzieci. Także bardzo dobrze mi się to czytało. Także myślę, że dzieci też to lubią.
No są takie, które mówią, że lubią, ale no wiadomo, że te, które nie lubią, to nie mówią.
To też prawda. Dobrze, to jak najwięcej książek. Tak samo cudownych ilustratorów, bo myślę, że wszyscy, choć są bardzo różni, tak. To naprawdę są wszyscy genialni tutaj, prawda? To są różne światy, nawet patrząc na okładki, ale każdy no taki wciągający i jednocześnie przyjemny do oglądania. No,
tak myślę, że one budują nastrój tych książek.
Tak, tak. Od takich najprostszych tutaj form graficznych, takich podobnych trochę do rysunków dziecięcych, jak w tych pierwszych książkach, przez takie właśnie może trochę i odwołujące się do jakichś Mikołajków czy innych kreskówek. Takie tutaj z kolei słodkie, ten pies i kot, to taki trochę jak przygody kota Filemona, prawda, taki ten kotek ładniutki, aż po takie już troszkę jednak zgeometryzowane i też takie zdeformowane formy tutaj, No w każdym razie, chodzi mi o to, że Viola i Brooklyn to też nie jest taka ilustracja bajkowa, tylko ma w sobie coś takiego.
No charakter.
Tak, jakieś taki z kubizmu, coś takiego, jakieś bryły, prawda, no a ten Sokolnik to już w ogóle
Mi się wydaje, że ten Sokolnik to jest z jakichś perskich miniatur. wzór wzięty.
A może. No i niesamowite tutaj, jak na przykład ta scena w lesie, prawda? Ognisko w lesie, to światło tutaj. Cały taki świat wyczarowany, który można być tak samo jak w tym tekście. O, a przyznaję, że nawet czytając to, aż tak dokładnie się temu nie przyglądałam. A ci zbóje tutaj genialni, łącznie z tą niekrólewną w nieopałach. No i ten jakby pierwotny powód naszego spotkania.
Ginter Grass.
3-2 razy Ginter Grass. I tu powtórzę, Joanna Czaplewska i Katia Widerska. Nieprawdopodobne zupełnie ilustracje. Bardzo grasowe, bardzo gdańskie, bardzo współczesne i jednocześnie bardzo retro. I przepiękne. I to Oficyna Gdańska wydała. Elżbieta Pałasz napisała wszystkie te książki, o których żeśmy mówiły. Jeszcze wiele napiszę, to wtedy znowu się spotkamy. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Iwona Borowska i Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.